od początku tych naszych rekolekcji próbujemy zmierzać do tego, dokąd chce nas prowadzić ten czas Wielkiego Postu, czyli do powrotu do takiego życia, które otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym i które co roku w czasie Wigilii Paschalnej jakoś na nowo próbujemy odkrywać. Zaczęliśmy od zobaczenia tego, co Pan Bóg dla nas zrobił, od tego Jego spojrzenia pełnego miłości, od tego, że w tym spojrzeniu pełnym Jego miłości On jest tym, który chce nam pomóc poradzić sobie z naszą grzesznością, jest tym, który nas chce od wszelkich skutków uwalniać, jest tym, który zabiera od nas to wszystko, co w naszym życiu właśnie zbrukane grzechem i chce nam dawać nowe życie, życie zdolne do świętości, do miłości, do przekraczania samego siebie. I jakby przez te pierwsze dwa dni patrzyliśmy na to, co jest działaniem Pana Boga. W czasie chrztu jest też taki moment, kiedy czy to dziecko, czy dorosły jest namaszczane symbolicznie olejem. Jest to znak tego, że wierzymy, że przychodzi Duch Święty, który tego właśnie człowieka przyjmującego chrzest będzie uzdalniał do tego, żeby pełnił taką samą misję jak Jezus. Chrześcijanin, to nie wzięło się od słowa chrzest, tylko od słowa Christianoi, to znaczy Chrystusowy. A to znaczy namaszczony. I Kościół, próbując już w pismach Nowego Testamentu jakoś zdefiniować, co to znaczy być namaszczonym, do czego jest, mamy być podobni do Chrystusa, ujmuje to w takich trzech przestrzeniach, że Chrystus ze swoimi uczniami, którzy mają stawać się tacy jak On, dzieli się swoją misją proroczą, swoją misją kapłańską i swoją misją królewską. O tych dwóch kolejnych misjach będzie więcej jutro i pojutrze. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się na misji proroczej i to na, można by powiedzieć, jakimś jednym z jej aspektów. Ona jest dużo szerszą misją, ale dzisiaj chciałbym zatrzymać się przy tego rodzaju prorokowaniu, o jakim słyszymy w pierwszym czytaniu. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj, podnoś głos Twój jak trąba, wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa i domowi Jakuba jego grzechy. Szczerze, bardzo nie jestem przyzwyczajony do tego rodzaju przepowiadania i jakoś nie przekonuje mnie kaznodzieja, który z ołtarza macha pięścią i w ogóle wykrzykuje na ludzi. Ale myślę, że nie o tym tutaj mówi prorok Izajasz. Bardziej mówi o sytuacjach, w których jako ci, którzy są Chrystusowi, trzeba, żebyśmy powiedzieli nie, stop, basta, nie zgadzam się na taki sposób traktowania drugiego człowieka. Nie zgadzam się na taki rodzaj krzywdy. Nie zgadzam się na takie zło, które się dzieje obok mnie. Nie w imię jakichś zasad, ale dlatego, że widzę człowieka, który właśnie jest krzywdzony przez drugiego człowieka. Bardzo tego potrzebujemy i myślę sobie, że to jest coraz mniej nasze. Dlaczego? Wczoraj po spotkaniu jeszcze chwilę jedliśmy kolację, rozmawialiśmy o różnych takich ludzkich sytuacjach. Michał wspominał też o takich sytuacjach związanych ze studiami, gdzie niektóre rzeczy, które w zasadzie są złe i ktoś powinien powiedzieć stop różnego rodzaju przełożonym, no to ze względów takich, no nie wypada tego robić. W zasadzie zgadzamy się na świat taki, jakim jest. Można powiedzieć, że wiele takich sytuacji widać w miejscach pracy, że no niby ludzie wyznający wiarę w tego samego Pana Boga, który wzywa do miłości i do sprawiedliwości, a równocześnie chodząc do kościoła, równocześnie traktują swoich pracowników w sposób nieuczciwy, wyzyskując ich, krzywdząc ich, oszukując. No i właśnie znowu, ten rodzaj koniunkturalizmu, który mówi, nie wypada cokolwiek zrobić. W zasadzie nie za bardzo jest jakaś możliwość, żeby zareagować. Ta wczorajsza rozmowa przypomniała mi rozmowę, którą przeprowadzałem kilka tygodni temu z gronem kilku biskupów, kiedy rozmawialiśmy o sytuacji zła dziejącego się w Kościele. I kiedy rozmawialiśmy o tym, że no tak naprawdę trochę oczekujemy od biskupów, że jeżeli któryś z nich gada jakieś rzeczy złe, to że któryś inny w imieniu Ewangelii Chrystusowej powie stop, nie zgadzam się, to nieprawda. Jezus patrzy na to inaczej. I w czasie takiej rozmowy usłyszeliśmy od jednego z biskupów z całą rozbrajającą szczerością, nawet wtedy nie zwróciliśmy na to jakoś od razu uwagi, ale takie sformułowanie, że w zasadzie to nie wypada mu zareagować właśnie w taki sposób. Co to znaczy nie wypada? Jak bardzo zamieniliśmy, czy to jest chrystusowe, czy niechrystusowe, na wypada, czy nie wypada. Jak często to są zupełnie różne porządki rzeczy. Dzisiaj prorok Izajasz wzywa nas, krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Jak widzisz zło, to stań po stronie tego, którego to zło dotyka. Jeśli my jako Kościół nie potrafimy tego zrobić, jeśli Pan Bóg swoim wezwaniem nie potrafi tego w nas wskrzesić, to dzieje się to, co się działo przez wieki. O tym czytamy w Starym Testamencie już. Był taki moment, kiedy Pan Bóg posyłał proroka, żeby wygłosił jakieś proroctwo. Skoro prorok nie chciał być posłuszny Panu Bogu, to osioł musiał mu przypomnieć, czego tak naprawdę Pan Bóg chce. Skoro cały lud Boży odszedł od Bożych zamysłów, to był w końcu taki moment, kiedy Pan Bóg musiał powołać pogańskiego władcę Cyrusa do tego, żeby się jakoś upomniał o przymierze z tym ludem. Pan Bóg, kiedy nie potrafi jakoś wzbudzić w nas tej chrystusowości, tego bycia takimi, do czego nas zaprasza, do podjęcia tej misji, stawania po dobrej stronie, potrafi sobie dzisiaj też znaleźć sposób. I myślę, że warto byłoby spróbować popatrzeć na zamieszanie medialne, które od kilku lat przewala się przez polską telewizję i różne inne środki przekazu, żeby dostrzec w tym, a może to głos proroczy, który mówi nam stop, basta, przestańmy zachowywać się tak, jakby się nic nie działo, przestańmy oszukiwać sami siebie, przestańmy dokrzywdzać tych, którzy i tak zostali bardzo poważnie skrzywdzeni. Papież Franciszek w 2018 roku, kiedy skandale wykorzystania pozycji takiej kościelnej zaczęły wychodzić bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych, wygłosił takie orędzie, z którego fragmenty chciałbym teraz zacytować. Nie sposób wyobrazić sobie nawrócenia działania kościelnego bez aktywnego udziału wszystkich członków ludu Bożego. Ponadto za każdym razem, gdy staraliśmy się zastępować, wyciszyć, pomijać, ograniczać lud Boży do małych elit, tworzyliśmy wspólnoty, plany, akcenty teologiczne, duchowości i struktury bez korzeni, bez pamięci, bez twarzy, bez ciała, w ostatecznym rachunku bez życia. Kilka lat temu papież to zauważył w perspektywie całego Kościoła. Myślę, że ciągle jest jakaś daleka droga do przejścia dla nas, jako posłanych, żeby rzeczywiście podjąć tą misję Izajaszową. Ukazuje się to wyraźnie w niewłaściwym sposobie rozumienia władzy w Kościele. Bardzo częstym w wielu wspólnotach, w których doszło do nadużyć seksualnych, nadużyć władzy i sumienia, jakim jest klerykalizm, to postawa, która nie tylko anuluje osobowość chrześcijańską, ale także dąży do pomniejszania i niedoceniania łaski chrzcielnej, jaką Duch Święty zaszczepił w sercach naszych ludzi. Klerykalizm, któremu sprzyjają zarówno sami kapłani, jak i świeccy, tworzy rozłam w ciele eklezjalnym, który sprzyja i pomaga w popełnianiu wielu złych rzeczy, które teraz potępiamy. Powiedzenie nie wobec nadużycia oznacza stanowcze odrzucenie wszelkich form klerykalizmu. Mam świadomość, że wielu moich braci kapłanów, gdyby usłyszało to kazanie, to by stwierdziło, że na pewno nie zaproszą mnie, żebym poprowadził rekolekcje w ich parafii. Ale mniejsza o to. Potrzeba zrobić to, o czym mówi prorok Izajasz, żeby mogło cokolwiek zacząć być odbudowywane. O tym dalej będzie kontynuował Izajasz jutro. Najpierw trzeba zatrzymać struktury dziejącego się zła. Kilka tygodni temu Wśród wielu niesamowitych wydarzeń, których mogę być świadkiem i uczestnikiem w domu rekolekcyjnym, za który odpowiadam, miało miejsce absolutnie szczególne spotkanie. Zaprosiliśmy na to spotkanie osoby skrzywdzone seksualnie w kościele. Przyjechało około 20 osób z całej Polski. Jeden z uczestników tego spotkania przywiózł ten krzyż. Był również skrzywdzony seksualnie przez duchownego, kiedy był dzieckiem. Natomiast to, co jakoś do mnie dotarło i myślę, że do wielu z nas uczestniczących w tym spotkaniu, to było jakby zdanie sobie sprawy nie tyle z konsekwencji samych tych pierwotnych krzywd. One też są ogromne i o tym można byłoby mówić godzinami. Ale z powodu tych krzywd, które miały miejsce potem, kiedy ten człowiek zorientował się już jako dorastający młodzieniec, że jest krzywdzony, kiedy próbował prosić jakąś reakcję Kościoła, no i spotkał się z bardzo złą reakcją. Kiedy jego matka dowiedziała się o tym, co się stało, odebrała sobie życie. Po tych rekolekcjach usłyszałem o jeszcze jednej podobnej historii, kiedy mąż kobiety, która dowiedział się, w jaki sposób Kościół ją traktuje po tym wszystkim, co się wydarzyło wcześniej, no też nie wytrzymał tego ciśnienia i odebrał sobie życie. Ogromna odpowiedzialność tych, którzy coś totalnie zawalili. Myślę sobie, że może gdyby do nas dotarły rozmiary krzywdy, trochę w tej drodze krzyżowej, którą przeżywaliśmy, mogliśmy o tym usłyszeć. Myślę, że rzeczywiście te rozważania były dosyć mocno dobrane. Gdyby do nas dotarło, to tak naprawdę z czym człowiek skrzywdzony seksualnie mierzy się potem przez całe życie, to mielibyśmy w sobie więcej odwagi, żeby szybciej reagować, żeby szybciej stanąć po właściwej stronie, żeby szybciej powiedzieć nie, tak nie może być, nie zgadzam się na to. Usłyszałem dzisiaj od jednej osoby skrzywdzonej, że jakby to, co jest w jej perspektywie ważne, to to, że bardzo nie chciałaby, żeby w Kościele ciągle był taki sposób patrzenia na ludzi tak dotkniętych, że są jacyś trędowaci, że są jakoś stygmatyzowani, że mają na czole napisane ofiara, że one są tymi, które świadomie niszczą Kościół. W którymś z rozważań to padło bardzo wyraźnie. To sprawca, to ten, który popełnia przestępstwo i potem to ten, który nie potrafi odpowiednio zareagować wobec połamanego człowieka, jest problemem Kościoła, a nie ten, kto w tym Kościele jest skrzywdzony i kto w absolutnie naturalny sposób chce szukać też w nim pomocy. Krzycz na całe gardło. Kiedy kończyliśmy te rekolekcje, tych parę tygodni temu, bardzo wiele mocnych słów tam usłyszeliśmy. To, co jakoś do nas docierało też tak niesamowicie, że Pan Bóg bardzo namacalnie jest między nami, że Pan Bóg bardzo namacalnie w takim powolnym swoim procesie jakoś wchodzi w ten ból, w ten gniew i chce się zajmować swoimi dziećmi. I gdyby ktokolwiek miał jakieś wątpliwości, po której on w tych sytuacjach stoi stronie, to na koniec tego spotkania w niedzielę w liturgii mszy świętej usłyszeliśmy czytania, których fragmenty chciałbym przytoczyć. Teraz zaś do was, kapłani, odnosi się następujące polecenie. Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż możecie oddawać cześć memu imieniu, iż macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na was przekleństwo. Zboczyliście z drogi, wielu pozbawiliście nauki, zerwaliście przymierze, mówi Pan Zastępów. A więc z mojej woli jesteście lekceważeni i macie małe znaczenie wśród całego ludu, ponieważ nie trzymacie się moich dróg i stronniczo udzielacie pouczeń. A gdyby ktoś jeszcze miał jakiekolwiek wątpliwości z nas będących tam, to potem w Ewangelii Pan Jezus poprawił. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. wiążą ciężary wielkie i nie do niesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Jeśli są między nami takie osoby, które w Kościele doświadczyły krzywdy, czy tutaj, którą dzisiaj jakoś szczególnie nazywamy, dotykamy jej, jakoś szukamy sposobu, żeby o niej adekwatnie, ale też delikatnie mówić, to co powinniście i możecie od Kościoła usłyszeć, to po prostu zwyczajne przepraszam. I jeśli w czymkolwiek wam możemy pomóc, to pokażcie, co powinniśmy robić inaczej, jak powinniśmy zacząć reagować, żeby wasze rany mogły się leczyć. A do nas wszystkich jeszcze ostatnie wezwanie z tej mszy świętej. List do członków wspólnot, napisany w książce Nie umarłam. Całkiem niedługo będziemy mogli zobaczyć bardzo ciekawego człowieka, ale o tym pod koniec mszy świętej. List do członków wspólnot napisany przez dorosłą kobietę, która w młodości była skrzywdzona. Chcę wam powiedzieć, że moment, w którym znajoma sprzeciwiła się naszemu duszpasterzowi w mojej obronie, był jednym z ważniejszych momentów tamtych lat. To jakby powiedzieć mi, nie zwariowałaś, też to widzę, on nie ma prawa tak cię traktować. Chcę wam powiedzieć, że moment, w którym członkowie wspólnoty podjeżdżali pod mój dom i robili zdjęcia samochodu naszego pasterza, a później plotkowali o mnie za plecami, był jednym z najtrudniejszych momentów odrzucenia i niezrozumienia w moim życiu. Od małych, codziennych decyzji zależy, po której stronie staniecie. Niech was dobry Jezus obdarza swoją odwagą, prawdą, czystością i prostotą. I zanim pomodlimy się tak jak każdego dnia rekolekcyjnego za nas wszystkich, żeby Pan Bóg dawał nam odwagę takiego reagowania, do jakiego wzywa nas sam fakt Chrztu Świętego i który nam dzisiaj przypomina prorok Izajasz, to najpierw chciałbym się pomodlić modlitwą jednej ze skrzywdzonych osób. Kiedy ja umieram, Ty pragniesz żyć we mnie. Wybaw nas, Jezu. Kiedy śmieją mi się w twarz, Ty otulasz moje serce. Wybaw nas, Jezu. Kiedy każą się wynosić, Ty otwierasz swe serce. Wybaw nas, Jezu. Kiedy szydzą z moich uczuć, Ty jedyny je w pełni rozumiesz i akceptujesz. Wybaw nas, Jezu. Kiedy czuję, że nikt mnie nie rozumie, Ty ocierasz moje łzy. Wybaw nas, Jezu. Kiedy inni mi nie wierzą, Ty cierpisz wraz ze mną. Wybaw nas, Jezu. Kiedy mam dość Kościoła, Ty pokazujesz mi drogę do Ciebie. Wybaw nas, Jezu. Kiedy sprawiedliwość staje się nieosiągalna, Ty obiecujesz ją w wieczności. Wybaw nas, Jezu. Kiedy boli władza innych, Ty chcesz być moim królem. Wybaw nas, Jezu. Kiedy boję się mówić, Ty przychodzisz w Duchu Świętym ze Słowem. Wybaw nas, Jezu. Kiedy rany otwierają się na nowo, Ty najdelikatniej je opatrujesz. Wybaw nas, Jezu. Kiedy niesłusznie biorę winę na siebie, Ty chcesz ją zabierać ode mnie. Wybaw nas, Jezu. Kiedy chcę zniknąć, Ty w ciszy idziesz obok mnie. Wybaw nas, Jezu. Kiedy kolejne słowa przygniatają, Ty podajesz mi swą dłoń. Wybaw nas, Jezu. Kiedy umiera nadzieja we mnie, Ty nią chcesz być. Wybaw nas, Jezu. Kiedy tęsknię za wolnością, Ty stajesz się jej gwarantem. Wybaw nas, Jezu. Kiedy nie wiem, co mam zrobić, Ty dajesz najbezpieczniejsze rozwiązanie. Wybaw nas, Jezu. Kiedy nie umiem wybaczyć, Ty do niczego mnie nie zmuszasz. Wybaw nas, Jezu. kiedy Ty stajesz się jedynym ratunkiem, dajesz mi się cały. Wybaw nas, Jezu. Panie, daj mi takie spojrzenie na rzeczywistość, jak Ty masz. Daj mi widzieć sytuacje takimi, jakimi są. Jakoś wyprowadzaj mnie z wszelkiego koniunkturalizmu, z wszelkiego takiego wypada, nie wypada, można, nie można. Daj mi stać się takim jak Ty. Wtedy, kiedy trzeba, wobec zła bezkompromisowym. Wtedy, kiedy trzeba, wobec tych, którzy są krzywdzeni, pełnym odwagi, żeby ratować ludzkie życie. Panie, wiesz, jak bardzo takiej odwagi potrzebuję, żeby stawać po właściwej stronie, tam, gdzie dzieje się ludzka krzywda, żeby umieć powiedzieć stop, żeby nie odwracać z jakimś zawstydzeniem i lękiem wzroku, myśląc sobie, to nie moja sprawa, niech zrobi coś ktoś inny, to ktoś inny powinien, to jakieś instytucje do tego powinny być, to jacyś inni ludzie, może ktoś ma jakiś lepszy tytuł do tego, żeby zareagować, ale czemu to znowu mam być ja? Panie, przełam w nas takie myślenie, przełam w nas takie postawy, bo tak jak powiedział jeden z poetów, zło na świecie triumfuje wtedy, kiedy dobrzy ludzie nic nie robią. Nie pozwól mi, Panie, gdzieś zatrzymać się w takim samozadowoleniu, że ja jestem lepszy, że ja tak nie traktuję ludzi, że ci inni to są straszni i okrutni, ale przecież nic się nie da zrobić. Panie, daj nam na nowo zaufanie, że kiedy stajemy po stronie dobra, to nawet jeśli będziemy cierpieć z powodu obrony sprawiedliwości, z powodu łaknienia sprawiedliwości, to będziemy tymi, o których Ty mówisz, błogosławieni. Błogosławieni. Daj nam, Panie, taki rodzaj błogosławieństwa. On płynie, Panie, z tej łaski, którą nam dałeś na chrzcie. On płynie z tego, że Twój Duch nas chce ożywiać, chce nam dodawać odwagi, chce uwrażliwiać nasze sumienia. I wiesz, Panie, jaki to trudny dar czasami, jak chcielibyśmy, żeby może ktoś inny go przyjął. Ale Ty dzisiaj w swoim słowie szukasz tych, którzy będą mieli odwagę krzyczeć na całe gardło, nie przestawać, wtedy, kiedy będą widzieć jakąś obłudę, wtedy, kiedy będą widzieć krzywdę, wtedy, kiedy będą widzieć cierpienie. Proszę Cię, Panie, niech ten także kawałek daru proroczego odezwie się na nowo w Twoim ludzie. Daj nam odwagę reagowania na zło. Daj nam odwagę reagowania w Twoim stylu. Cokolwiek czynię dla swojej własnej chwały, zatrzymaj mnie i zbadaj moje serce. Gdy oceniam innych bez miłości, zatrzymaj mnie i zniszcz moją pychę. Gdy boję się o to, co pomyślą inni, zatrzymaj mnie, ważne jest, co myślisz Ty. Gdy troszczę się tylko o to, co jest moje, zatrzymaj mnie i skrusz moje serce.